zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Magdę Licbarską.
Dobry wieczór.
Zakręcona wokół gliny, tak można o pani powiedzieć. I to
można.
Tak na maksa.
Tak, myślę, że tak.
To stało się w pani życiu w pewnym momencie, bo ta droga wcale nie była artystyczna, choć może mnie pani poprawi. Gdzieś jakieś próby takiego wyrazu artystycznego się pojawiły. Bo tak, pracowała pani w korporacji, jest pani tłumaczem, anglistką. Zupełnie z gliną jakoś trudno mi to połączyć, aczkolwiek jedno z drugim się nie wyklucza. Więc to była taka normalna, powiedzmy, ścieżka kariery, tak?
Tak i nie do końca, dlatego że we mnie te artystyczne ciągoty zawsze grały. Ja po maturze próbowałam się dostać na architekturę wnętrz i mi to nie wyszło, ale no zawsze mnie ciągnęło właśnie w stronę sztuki i ja w ogóle długo myślałam, że artysta to jest w ogóle jakiś człowiek z innej gliny ulepiony, że to są jacyś w ogóle nadludzie, którzy gdzieś tam iskrą Bożą zostali obdarzeni. Gdzie ja tam się będę pchać w ogóle, co ja tam? Ale zawsze lubiłam prace manualne, zawsze jakieś tam koraliki sobie robiłam, jakieś obrazki, jakieś akwarelki i też właśnie to urządzanie wnętrz też we mnie bardzo, bardzo, cały czas właściwie to robię też. Więc ta sztuka gdzieś tam zawsze we mnie była, no ale też mam zdolności językowe i ten angielski też mnie pociągał i w zasadzie to nawet więcej, bo ja też francuski znam, on teraz jest trochę zardzewiały, ale studia zrobiłam lingwistyczne w Warszawie, właśnie angielski i francuski. No i tłumaczem jestem, więc to jest jakby ta moja główna ścieżka, tak?
No i co? I pojawiła się korporacja, taka praca na etat.
Tak, bo byłam tym tłumaczem, przysięgłem i siedziałam w domu. Jak to się mówi? Siedziałam w domu, tak? Czyli pracowałam w domu na własnej działalności. I to mi zaczęło doskwierać. Więc zaczęłam się rozglądać za jakąś pracą, gdzie mogłabym mieć, no gdzie muszę wstać. Wyjść do ludzi, wyglądać, mieć kontakt.
Czyli tak? Pani była takim klasycznym tłumaczem, który w pewnym momencie łapał takie lekkie stany depresyjne, bo ja słyszałam o tej grupie ludzi, którzy sobie nie radzą.
Myślę,
po prostu
tak.
Właśnie z chodzeniem w szlafroku przez pół dnia, bo nie muszą wychodzić z domu i nawet tak. Tłumacze się jakoś łączą w grupę wsparcia i szukają też motywacji, żeby wyjść na zewnątrz, więc ta tak. Praca jest obarczona pewnego rodzaju izolacją społeczną.
Myślę, że tak, to jest taka samotnicza bardzo.
Bardzo,
praca. Jesteś
tak.
Ty i komputer. No czasem tam też tłumaczenia ustne się zdarzały, więc też musiałam wyjść z tego domu, ale to zdecydowanie dużo, dużo rzadziej. Więc tam rozpuściłam wici po znajomych i wylądowałam właśnie w korpo, najpierw jako asystentka zarządu, ale szybko to zmieniłam, bo chciałam czegoś więcej i wylądowałam w dziale zasobów ludzkich w zespole do spraw rekrutacji.
Czyli takie bardzo szerokie w ogóle umiejętności pani ma.
No, tak można powiedzieć, myślę. Ale to wszystko, myślę, że te wszystkie moje umiejętności i tak się sprowadzają do tego, że ja bardzo lubię ludzi i to są takie humanistyczne. To wszystko jest bardzo humanistyczne, więc to ma wszystko wspólny mianownik.
To prawda, ale w pewnym momencie też pani zaczęło to przeszkadzać. Czegoś było za dużo,
tak.
Za mało.
Tak, zaczęło mi brakować, znaczy, tak jak mówiłam, ja też urządzam wnętrza, więc tam na boku zawsze sobie tam urządzałam te wnętrza, ale też zaczęła mi doskwierać ta praca, to było w pandemii, a w pandemii wiadomo, wiele rzeczy się wydarzyło, ale właśnie już był ten moment, że już nie jeździliśmy do pracy od roku i już naprawdę sobie myślałam, jejku, znowu muszę do tego komputera, znowu muszę się połączyć i robić coś, co jest, nie jest złe, bo ja w ogóle chcę powiedzieć, że ja miałam dobrą pracę. To była bardzo fajna praca. Ja miałam super koleżanki, świetną szefową.
Tylko to nie była praca
tak,
dla pani do końca.
Dokładnie.
Tak? Jakby może ten model pracy, system.
Dokładnie. Spotykałam ludzi, przeprowadzałam z nimi rozmowy, co też bardzo lubię. Ale właśnie ta izolacja domowa i to mi przestało sprawiać radość tak naprawdę. Przestało mnie to cieszyć i wręcz przeciwnie, sobie myślałam, że już nie chcę tak, że chcę coś tworzyć tak naprawdę.
Mhm, i pojawiła się glina, tak?
Tak.
Nie wiem, co, schyliła się pani we własnym ogrodzie, spojrzała na glinę
tak.
I pomyślała sobie, o, to jest tworzywo, które mi pasuje i być może coś z tą gliną i powstała aquamarine, tak?
Zaczęłam chodzić, bo teraz już z gliną, już albo dopiero, 2 lata jestem, powiedzmy, związana z gliną, bo najpierw chodziłam przez rok na warsztaty. Od początku mnie to po prostu pochłonęło. To jest, no zakochałam się bardzo w tym tworzeniu. No i po roku właśnie te myśli takie już wcześniej, ale zaczęłam myśleć, no trzeba coś z tym zrobić, bo to jest tak fajne, że ja chcę w tym być cała.
to duża odwaga też zrezygnować z etatu i nagle pomyśleć sobie, że ja będę tworzyć. No fajnie, perspektywa bardzo taka optymistyczna, no ale tak. Trzeba płacić rachunki, no, trzeba. Z czegoś żyć, fach w ręku pani ma. Ryzykantka też, tak?
Trochę tak, bo to jest tak, że glina to jest towar luksusowy, więc no... Ja wiedziałam, że ja nie będę miała kolejki, która będzie do mnie przychodzić, żeby u mnie lepić, ale od początku też założyłam sobie, że nastawiam się na prowadzenie warsztatów, bo wyszłam z założenia, że ludzie chętniej sami coś ulepią, niż kupią coś, no, bo to jest droga rzecz.
Kupić też pewnie kupią, ale rzeczywiście jak tak. Wyjdzie to spod własnych rąk, to może wartość tego jest dla nas większa. Wiadomo, tak. Że wysiłek powoduje, że atrakcyjność towaru rośnie. Ale powiedziała pani, że glina jest towarem luksusowym. Na czym to polega?
No bo jest droga po prostu,
tak? W sensie tylko w tym sensie. Materiału, tak?
Tak, w sensie, znaczy nie, jakby sam worek gliny nie jest drogi, ale warsztaty i właśnie karnet na warsztaty, czy już wyrób gliniany, to nie są tanie rzeczy po prostu, tak? Na tej zasadzie, więc no wiadomo, że najpierw inne rzeczy są w kolejności, a później dopiero no to bym sobie coś fajnego zrobiła albo kupiła, tak?
Więc no tak.
Na tej zasadzie, tylko o to mi chodziło. No ale miałam też właśnie w ogrodzie taki domek gospodarczy w latach 70. się budował, który stał i tam popadał w ruinę. No i pomyślałam sobie, że tam urządzę sobie tą pracownię, ale też z taką furtką, okej, no cały czas tłumaczę, cały czas też robię, urządzam wnętrza, jakby mi nie wyszło, naprawdę będzie już źle, no to przecież zawsze mogę wrócić do pracy, no bo rekrutować też umiem, tak? Więc zobaczmy, co
plan
z tego
B
wyjdzie.
Zawsze jest. Tak. A jak pani bierze glinę do ręki, czy ten pierwszy kontakt z gliną, co to było za uczucie?
Ten pierwszy, ten, muszę sobie przypomnieć. No wtedy jeszcze za wiele nie wiedziałam, więc słuchałam, co do mnie mówi instruktorka, ale no, bardzo mi się podobało od razu to, że ta glina jest taka współpracująca.
Mhm. Plastyczna, tak? Trochę jak plastelina, ale jednak inna.
Tak, że ona jest taka, że ona jest taka dobra, że zrobi to, o co ją poprosimy, jeżeli wiemy jak.
Czyli uległa jest glina.
Tak, ale też jest bardzo kapryśna. To już później każdy, kto chociaż chwilę lepi, wie o tym, że naprawdę trzeba do niej podejść z taką miłością i z taką troską i mieć wiedzę też, żeby wyszło tak, jak chcemy. A tak naprawdę to i tak zawsze może być tak, że nie wyjdzie tak, jak chcemy.
Mhm. I ma pani ten warsztat, tak, to miejsce, pracownię, w którym pani lepi z gliny, ale też prowadzi pani warsztaty.
Tak.
Mhm. I te warsztaty to są warsztaty połączone z językiem, czy to są warsztaty tylko i wyłącznie skoncentrowane na lepieniu z gliny? Jaki jest wachlarz? Znając tu pani kompetencje różne, to mogę sobie wyobrazić, że tam się wiele dzieje wokoło tej gliny.
Na razie są to warsztaty dla dorosłych i dla dzieci, bez tego elementu angielskiego. Próbowałam już właśnie zarzucić taki temat, ale jeszcze muszę pracować nad tym produktem, powiedzmy, którym jest warsztat połączony z językiem angielskim. Jeszcze muszę po prostu to opakować ładnie i popracować nad tym, ale myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że to się może przyjąć. A w tej chwili mam po prostu grupy dorosłych, grupy dziecięce, ale też mam warsztat dla rodziców z dziećmi, który myślę, że jak spojrzę, cofając się kilka kroków, to chyba jest najbardziej popularnym u mnie warsztatem, gdzie rodzic z dzieckiem lub z dziećmi przychodzą i razem sobie tworzą.
No to świetne, taka forma spędzania czasu razem i też tak. Tworzenia, no to myślę sobie, że jest bardzo integrujące.
Tak, bardzo fajne. Na tych warsztatach mam właściwie zawsze komplet i myślę właśnie, że to jest fajne, że rodzice chcą przyjść z dzieckiem i fajnie spędzić czas i nie tylko patrzeć, jak to dziecko tworzy, bo tak zazwyczaj jest, że tam się zaprowadza dziecko i ono coś tam robi, a mamy w tym czasie albo załatwiają sprawy, albo sobie rozmawiają. Nie, tutaj, no bo to zwykle mamy, chociaż tatusiowie zdarzają się, rzadko, ale się zdarzają. No ale głównie są to kobiety i właśnie wszyscy razem robimy wspólnie coś i te dzieciaki z mamą są i ze mną. Ja im tam oczywiście podpowiadam, ale mama też jest jakby z nimi, a one z mamami. Więc to jest bardzo fajny taki, jak to z angielska się mówi, quality time.
Bardzo ładnie brzmi i pewnie też tak to wygląda. A co oprócz gliny jest potrzebne właściwie i co można z tej gliny ulepić? Wyobrażam sobie, że wszystko. Nie ma tutaj ograniczeń. Wyobraźnia podpowiada różne rzeczy. Natomiast jak wygląda sama obróbka?
To jest coś, czego trzeba się nauczyć. Chociaż ja to powtarzam, to ludzie często tego nie przyjmują jakby od razu, że to jest bardzo długotrwały proces tak naprawdę. Bo mamy na przykład warsztat z tygodnia na tydzień, bądź co dwa tygodnie i ludzie już chcą tą swoją pracę mieć. A ja mówię, no nie, no bo ona schła, teraz musisz ją obrobić, czyli tam oszlifować bądź gąbką wygładzić, jeżeli masz taką potrzebę. Ja dopiero to włożę do pieca i to się tam wypali. Nie mogę ci obiecać, kiedy włożę do pieca, bo są jakieś prace w kolejce, tak? I też muszę czekać czasem, aż mi się cały piec uzbiera, no bo przecież nie będę puszczać pieca 100-litrowego z kilkoma pracami. I dopiero jak przyjdziesz następnym razem, to ta praca będzie dopiero wypalona na tak zwany biskwit, czyli pierwszy wypał w stosunkowo niskiej temperaturze, czyli 900 stopniach Celsjusza, bo to jest akurat niska temperatura w przypadku ceramiki. I potem dopiero możemy nakładać szkliwo i później jeszcze raz do pieca.
Szkliwo z czego się robi?
Szkliwo kupuje się gotowe, znaczy można samemu zrobić, ale to jest już naprawdę
długi proces,
wyższa tak? szkoła jazdy. I szkliwo kupuje się w proszku i rozrabia się z wodą. I po prostu je się nakłada na pracę. Przy czym ja uważam, że szkliwienie jest trudniejsze niż lepienie, bo szkliwo w ogóle wygląda zupełnie inaczej w postaci tej takiej surowej, a po wypale, więc często ludzie w ogóle nie rozpoznają swoich prac. Bo ja mam tam jakieś próbki, no ale nakładasz fiolet, a dostajesz granat, tak? Ja mówię, to jest naprawdę, przyrzekam ci, że to jest szkliwo granatowe. Obiecuję ci to. Ale na pewno, bo w słoiku jest rozmieszane fioletowe. Tak?
A czy to szkliwo ma troszkę też spowodować, że rzecz wykonana z gliny jest trwalsza? Jakie ma zadanie?
Właściwie ma bardziej dekoracyjną funkcję i jakieś tam właśnie doznania estetyczne, artystyczne, dotykowe, tak? Bo sama glina wypalona już w wysokiej temperaturze jest trwała i to właściwie ona już nic nie potrzebuje, tak?
Czyli to szkliwienie to jest tak naprawdę kolorowanie?
No, wykończenie też tej pracy, no bo dzięki temu ona może się błyszczeć, tak? Może mieć jakieś kropeczki. Znaczy, za produkt uznaje się gotowy poszkliwioną pracę, tak? Właściwie z takimi pracami mamy głównie kontakt wszędzie, gdzie nie spojrzymy, tak? W ceramice.
No tak, a co powoduje, że ta glina jest w miarę trwała? Wiadomo, że to jest dość kruchy też produkt. Kręci pani głową?
Odpowiedni wypał. Nie, bo kręcę głową, że to nie jest kruche moim zdaniem. Nie zgadzam się, że to jest kruche. To jest trwałe. Tak naprawdę glina jest wieczna i ten wypalony przedmiot też jest wieczny. Jedyne, co go może spotkać, to to, że on się może stłuc, ale on już będzie istniał przez wieki.
Rozumiem, czyli jak nie rzucimy na podłogę, czy tak. nie strącimy, to nic nie powinno się z tym stać.
Nie.
A co jest pani zdaniem takiego niezwykłego w glinie, bo faktycznie obserwuję powrót do gliny i do lepienia z gliny, ceramiki. No sama nazwa, czy tam sam budulec nie brzmi atrakcyjnie, natomiast to, co wychodzi spod ręki twórcy, pani czy ludzi na warsztatach, rzeczywiście jest piękne.
No właśnie i to jest
czy ta przemiana, tak? Z takiego brzydkiego kaczątka
Dokładnie,
w księżniczkę, można takiej metafory użyć.
Tak, taką kubkę burą czegoś, a z tego możemy zrobić w zasadzie wszystko, co nam w sercu zagra i co nam nasze umiejętności pozwolą. To jest naprawdę niesamowite. No, no to wygląda jak no taka bura kubka nieszczęścia, tak? A bierzemy to w dłonie i po prostu powstają cuda. Przecudowne, przepiękne, kolorowe rzeczy i użytkowe, i dekoracyjne. To jest zupełnie, absolutnie niesamowite.
Czyli na przykład można pić ze szklanki glinianej herbatę, kawę?
Można, pod warunkiem, że została wypalona w odpowiedniej temperaturze. Mhm. Bo tak zwany mityczny spiek to jest coś, co się osiąga w odpowiedniej temperaturze, tak? Bo prace dekoracyjne nie muszą mieć tego spieku, tak? Jeżeli wiszą na ścianie bądź...
Albo stoją sobie.
Stoją jakieś tak zwane durnostojki dekoracyjne, to one nie muszą być nieprzepuszczalne, bo tak zwany spiek to w skrócie nam zapewnia to, że praca nie przepuszcza wody, nie przepuszcza płynów, tak? Więc jeżeli chcemy mieć pracę, którą będziemy używać, no głównie do celów spożywczych, ale też na przykład wazon jakiś, to on musi być szczelny po prostu. I to nam zapewnia odpowiedni wypał w odpowiednio wysokiej temperaturze, bo w bardzo wysokiej temperaturze ta glina po prostu stapia się i staje się monolitem. A na przykład w tych 900 stopniach, o których wspominałam wcześniej, gdzie jest biskwitem, to jest już
takie... Ta podstawa, tak?
Tak, ten pierwszy wypał, no to właśnie chcemy, żeby ona miała pory, żeby się szkliwo lepiej przyjmowało, tak? Ale później wypalamy, te prace dekoracyjne z reguły wypalamy na 1050 stopni, no i one nie są nieprzepuszczalne.
Piec to jest specjalne urządzenie, które pani musiała kupić.
Tak.
Bez tego się nie da po prostu nic zrobić.
Można zanosić po prostu do jakiejś pracowni zaprzyjaźnionej, bądź do jakiegoś domu kultury, bo są i takie miejsca.
No ale jak się robi warsztaty, to jednak lepiej mieć wszystkie
Myślę,
urządzenia
Myślę, że to by się już
potrzebne.
Nie kalkulowało po prostu. Tak, to jest niezbędna inwestycja.
A to jest droga inwestycja, taki piec?
Tak. Tak, ja się zdziwiłam, że to jest aż tak drogie. W ogóle się zdziwiłam, że rzeczy do wyrobu ceramiki są po prostu drogie. Piec to jest ten mój 100-litrowy, no ja go kupowałam rok temu, to było koszt rzędu 13-14 tysięcy. Teraz pewnie myślę, że 1000 lub 2000 więcej. No i oczywiście im wyższy, tym droższy. I koło garncarskie też jest bardzo drogie. To jest też wydatek minimum 5-6 tysięcy złotych.
No tak, ale jak się raz użytkowe. Zainwestuje, to potem z nadzieją, że to się zwróci po prostu.
No oczywiście, tak.
I będzie nadwyżka. No, tak. Oprócz oczywiście satysfakcji, tak. takiej radości tak. tworzenia, też myślę, że to ma znakomite działania terapeutyczne.
Bardzo, bardzo, naprawdę. To jest tak niesamowite. Wszyscy, którzy do mnie przychodzą, mówią, że... Zresztą ja sama tego doświadczyłam, jak jeszcze nie miałam własnej pracowni. Ja tak czekałam na te warsztaty. Ja wychodziłam taka szczęśliwa, taka zrelaksowana z tych warsztatów. I to samo widzę u osób, które do mnie przychodzą. Ja się śmieję czasami, że ja sprzedaję radość. Naprawdę, bo ludzie przychodzą. Jesteśmy w miłym towarzystwie, bo mi nie zdarzyły się niemiłe osoby jeszcze na warsztatach. Tworzysz coś własnymi rękami, coś ładnego, coś wspaniałego. W międzyczasie uprawiamy networking, opowiadamy sobie o różnych ciekawych rzeczach, co nam się przydarzyło, a gdzie coś fajnego widzieliśmy, a kogo warto polecić do czegoś tam.
Czyli wspólnota taka wokół gliny.
Ja mówię, że to jest nasze takie darcie pierza współczesne, że my sobie tutaj przychodzimy i
czyli w sumie jest to taki powrót do korzeni, kiedy ludzie rzeczywiście mieli potrzebę bycia razem, robienia jakichś rzeczy manualnych. No nie było wtedy... Tak. komputerów, komórek i tych wszystkich przeszkadzajek, które po pierwsze trują, a po drugie też odbierają nam kontakt z drugim człowiekiem
tak,
i jesteśmy
się.
Bardzo samotni. Takie powroty do rękodzieła, nie tylko do gliny, to chyba jest też znak naszych czasów z drugiej strony, tej właśnie jasnej i lepszej.
Tak, myślę, że tak. I jeszcze wrócę tylko do tego, że właśnie dziewczyny mówią, że to jest ich czas. Mhm. To jest mój czas i godzina warsztatów jest święta. Właśnie ostatnio koleżanka mi powiedziała, że mąż tam się umówił na środę, kiedy ona warsztaty ma. No mówi, ale jak to? No nie, no musisz przełożyć to. Ja mam warsztaty. Nie, absolutnie. Bo chodziło oczywiście o opiekę nad dziećmi, tak? Że po prostu ona idzie i koniec. To jest jej święty czas, gdzie ona idzie na warsztat, tak? Ale tak, zgadzam się z panią, że też widzę nawrót do takich korzeni, do tego, skąd wyszliśmy, że chcemy mieć właśnie jakąś styczność z tymi rzeczami, które produkujemy. Chcemy wiedzieć, skąd pochodzą, chcemy wiedzieć, skąd nasze jedzenie się wzięło.
Czyli ta świadomość, która rośnie. Jesteśmy coraz bardziej uważni na otoczenie, ale też na szacunek do ziemi. Ja zawsze zwracam na to uwagę, bo natura jest mi szczególnie bliska i każde kaleczenie natury przeżywam jak jakieś osobiste skaleczenie.
Zgadzam się z panią w całej rozciągłości.
To jest bardzo ważne. Co pani lubi tworzyć z gliny? Czy ma pani swoje ulubione, jak to pani powiedziała, durnostojki?
To wygląda tak, że ja właściwie robię bardzo dużo różnych rzeczy i robię je z przyjemnością na warsztatach i poza warsztatami też. I to są przeróżne rzeczy, na przykład jakieś podstawki na biżuterię, jakieś talerzyki, jakieś miseczki, kwiatki ceramiczne. Tego jest naprawdę dużo. Natomiast cały czas szukam takiej rzeczy, która będzie moja i która taka będzie właśnie... Aquamarine Ceramics.
Znak firmowy, tak?
Tak, że ktoś zobaczy i mówi, o, to wygląda jak praca Magdy z Aquamarine Ceramics. No i szukam tego produktu, myślę, że jestem coraz bliżej. Bardzo bym chciała też użytkowe rzeczy robić. Znaczy już je robię, ale właśnie jakoś tak w sposób bardziej taki zorganizowany, że właśnie to jest mój produkt, który ja robię i sprzedaję, tak? Myślę, że to będzie coś z okolicy zastawy stołowej. Zdecydowanie.
A taka szersza produkcja też wchodzi w grę, czy raczej będzie się pani skupiać na małej manufakturze i zajęciach artystycznych?
Co to znaczy szersza produkcja? Bo ten piec, który mam, to mi nie pozwala na szerszą produkcję.
No rozumiem.
Więc po prostu, no mogę ewentualnie wstawić 100 kubeczków do mojego pieca. No to jeżeli w ten sposób, to tak. To mam nadzieję, że tak będzie.
Czyli mała manufaktura.
Tak.
Bardzo dziękuję, pani Magdo. Gdyby ktoś chciał panią znaleźć i Aquamarine Ceramics, to gdzie pukać?
Można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie pod właśnie nazwą Aquamarine Ceramics przez Q pisane. No i można mnie znaleźć w mojej pracowni w Rumi przy ulicy Dokerów 14.
Internet wszystko podpowie, także nie będzie problemu. Magda Licbarska, bardzo dziękuję, była dzisiaj moim gościem, zakochana i zakręcona wokół gliny.
Tak, dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, dobrej nocy życzymy i słyszymy się za tydzień o stałej porze.
Zakręceni wokół sztuki.